Z pewnością na co dzień stykamy się z problemem rozmaitych win i błędów, jakie samym nam się przytrafia popełnić i jakie popełniają nasi bliscy. I to, co powinien zrobić winowajca, to Słowo Boże dosyć wyraźnie o tym mówi i każdy winowajca ma to w sumieniu, że powinien się nawrócić, powinien pokutować, powinien przeprosić i tak dalej. To, jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy sami jesteśmy skrzywdzeni. Też Słowo Boże znamy, że powinniśmy przebaczyć takiemu naszemu winowajcy, bo jeśli my nie przebaczymy naszym winowajcom, to Bóg nam nie odpuści naszych przewin. Więc to też jest w miarę czytelne, co zrobić, gdy ktoś nas skrzywdzi i my się czujemy bardzo dotknięci i skrzywdzeni. Więc nie o tym też dzisiaj chcę mówić. Chcę natomiast dzisiaj z wami porozmawiać na temat postawy, stosunku do ludzi, którzy zgrzeszyli, którzy popełnili błąd, a co do których my nie mamy jakiegoś osobistego stosunku, bo to nie było przewinienie w stosunku do nas, tylko ogólnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o sobie jako o sędziach społecznych. Teraz o sędziach dużo się mówi w tym naszym życiu publicznym, więc pomyślmy dzisiaj o tym, jak to my w takiej todze siedzimy i mamy ocenić i zawyrokować, co z tym człowiekiem zrobić, jak z nim postąpić. Jeśli chodzi o wyraz sprawiedliwości społecznej w stosunku do ludzi, którzy zawinili, to pojawiają się jakby dwie rażące skrajności. Z jednej strony obserwujemy jakąś daleko idącą łagodność, zbyt wielką łagodność, że niektórzy są zupełnie potraktowani ulgowo, całkowicie, że nie ponoszą żadnych konsekwencji, że im się nawet nie mówi, że zrobili źle. A z drugiej strony obserwujemy zbyt wielką surowość w tym ocenianiu, w tym wyrokowaniu na temat ludzi, którzy zawinili. I tak samo jak w społeczeństwie, tak i w granicach Kościoła, w granicach zboru Bożego, też po pierwsze zdarzają się błędy, bo Pismo mówi, wszyscy się dopuszczamy wielu uchybień, więc nie jest tak, że jak już ktoś jest w zborze chrześcijańskim, to po prostu jak ręką odjął i nie ma żadnych przewinień. Się pojawiają przewinienia, złe zachowania względem siebie, przytrafiają się złe postawy. No i tutaj, w tym naszym grajdołku małym, również zdarzają się takie postawy, że się zupełnie bagatelizuje to, co się wydarzyło, jakby nie zauważa, no bo kogoś na przykład bardzo lubimy, albo coś tam, i w żaden sposób nie piętnujemy, w żaden sposób nie napominamy. Ale z drugiej strony, no zdarza się, że ktoś lekko uchybił, a tak mu bracia i siostry dowalą za ten jego błąd, że mu się żyć odechciewa, że mu jest już po prostu ciężko. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym porozmawiać z wami. Jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin w stosunku do innego brata czy siostry chrześcijanki, którzy uchybili w czymś? Bo przecież nie możemy przejść nad tym błędem, grzechem od tak do porządku, jakby nigdy nic, jakby się nic nie wydarzyło, bo Pismo Święte nam nakazuje reakcję i to jest wyraźnie w Słowie Bożym przedstawione. Ale chodzi też i o to, aby przystępując do pełnienia woli Bożej w tym zakresie, że powinniśmy poddać ocenie, powinniśmy zareagować jakoś na zauważony błąd czy grzech, żebyśmy w tym pełnieniu woli Bożej, w tej reakcji nie zapomnieli, że mamy do czynienia z dzieckiem Bożym. Że to nie jest ktoś tam sobie, tylko to jest wybrany przez Pana Jezusa człowiek, za którego Chrystus przelał swoją krew, któremu Bóg się objawił, którego dotknął, któregoś dnia nawiedził, lat parę, czy wiele lat temu, czy może przedwczoraj, i któremu otworzył oczy. I on jest w oczach Bożych cenny, jest wyjątkowy. I nam nie wolno inaczej podejść do takiego człowieka, jak tylko przez ten pryzmat, że mamy do czynienia z dzieckiem Bożym. To nawet jak policjant złapie na ulicy syna prezydenta, to jakoś tak inaczej, no jeszcze dzwoni do szefa, przytrafił mi się tutaj ktoś o takim nazwisku, co tu zrobić, jak tu postąpić, żeby nie uchybić, żeby nie zrobić źle, żeby postąpić właściwie. I chciałbym, żeby słowem, które nas dzisiaj poprowadzi w tym rozważaniu, było krótkie wezwanie Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 36 wersecie, gdzie jest napisane: wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Wzorem też swego Ojca, o którym Ojcu mowa? O Bogu Wszechmogącym, o Ojcu Niebiańskim. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od wielkiej lekcji z dziejów Izraela. Mianowicie spojrzeli, jak to Bóg kiedyś dyscyplinował ten naród, naród wybrany, synów Izraela, dzieci Boże, jak dyscyplinował ten naród, posługując się pogańskim narodem, Babilonem. Jest to historia dosyć znana w gronie czytelników Słowa Bożego, ale przywołamy ją jako ilustrację, żeby uzmysłowić nam, o co chodzi, o jaką myśl tutaj chodzi w naszym podejściu do ludzi, którzy uchybiają, którzy popełniają błąd. Otóż Izrael popełnił grzechy, popadł w bałwochwalstwo, sprzeniewierzył się Bogu i Bóg wybrał Babilon jako narzędzie do dyscyplinowania swoich dzieci. Bóg w ogóle używał tego Babilonu do dyscyplinowania również innych narodów, ale także powołał ich, aby zajęli się przez pewien czas Izraelem, ludem Bożym. I tak Bóg mówił w Jeremiasza 51:20 do Babilonu: jesteś moim młotem, orężem wojennym, tobą rozbijam narody i tobą niszczę królestwa. Tak jak młot, jak my tu potrzebujemy coś rozbić, to bierzemy, patrzymy jaki młot i odpowiednio duży młot trzeba wziąć, żeby coś rozbić, rozkuć. I taki młot, jak jest odpowiednio dobrany, jak się nim uderzy, to on odnosi skutek i rozbija nawet beton. I właśnie Bóg sobie wziął do ręki taki odpowiedni młot, żeby zrobić porządek z niektórymi narodami. Także z Izraelem, gdy zaszła taka potrzeba. Bóg ma prawo użyć każdego narzędzia. Ma prawo użyć pogański naród, żeby coś zrobił z wierzącym człowiekiem. Bóg ma prawo użyć policjanta niewierzącego, urzędnika jakiegoś, a nawet jakiegoś sąsiada nieżyczliwego, żeby coś zrobił ze swoim dzieckiem, które czasem zaczyna za mocno nos zadzierać, albo się źle zachowuje, albo nie rozumie pewnej rzeczy. Lecz czytając Słowo Boże zauważamy, że Babilończycy, gdy się zabrali za to dzieło dyscyplinowania ludu Bożego, zaczęli przesadzać. 50 rozdział Jeremiasza, 23 werset. Jakże doszczętnie jest rozbity i strzaskany niegdyś młot całej ziemi. O, jak zionie grozą Babilon między narodami. Zasadziłem się na ciebie, Babilonie, i zostałeś pokonany. Dopadnięto cię i schwytano, zanim się zorientowałeś. To dlatego, że się wdałeś w walkę z Panem. Bardzo tajemnicze to jest i chciałbym, żebyśmy tu sobie to wyjaśnili. Tu w tym słowie jest powiedziane, że ten młot całej ziemi, Babilon, który miał porządkować różne narody, również Izraela, nagle sam zostaje rozbity. Nagle sam jest roztrzaskany. No trudno sobie to wyobrazić, żeby takie narzędzie potężne, które było używane do rozbijania innych, do porządkowania, do przyprowadzania do ładu innych, teraz samo jest rozbite. A tak właśnie się stało z Babilonem. Dlaczego? Dlatego, że wdałeś się w walkę z Panem. Jak Babilon wdał się w walkę z Panem? Przecież Bóg wyznaczył Babilończyków do tego, żeby zrobili porządek z Izraelem. Przecież On ich powołał do tego. Tak, ale patrzył im na ręce, jak oni ten sąd będą wykonywać. Z jakim nastawieniem będą to robić, bo przecież mieli świadomość, że Izrael to jest naród Boży. Przecież jeden z królów babilońskich, Nebukadnesar, pamiętacie jego świadectwo, wyznał, teraz ja wiem, że jest tylko jeden Bóg prawdziwy i jeden jego naród. Oni mieli tę świadomość, ale gdy zaczęli wykonywać sąd Boży nad Izraelem, zaczęli to robić z takim nastawieniem serca, z takim zacietrzewieniem, że Bóg nie mógł na to patrzeć i się rozgniewał z tego powodu. Chaldejczycy po prostu przesadzili w tym wykonywaniu sądu i narazili się Bogu, który przecież niezmiennie miłował swój lud. Chciał ich dyscyplinować, musiał ich dyscyplinować, ale dalej kochał. I chciał to widzieć w tych Babilończykach, że oni z drżeniem serca będą wykonywać ten sąd, że będą to robić z odpowiednią powściągliwością. Chwytacie myśl, nie? A oni tymczasem to zaczęli robić z wściekłością. Mamy w Słowie Bożym nawet taki przykład, gdy Izraelici, jak wiadomo, był taki czas, kiedy nastąpił podział Izraela na państwo północne Izrael i państwo południowe Judę ze stolicą w Jerozolimie. Natomiast stolicą państwa północnego była Samaria. I były tarcia. Każde z tych państw miało już swego króla. Były różne sytuacje między tymi państwami, chociaż to byli bracia. I było tak, i o tym czytamy w drugiej Księdze Kronik, w 28 rozdziale od 8 wersetu, że Bóg użył Izraelitów, żeby Judejczyków doprowadzić do ładu. Że użył państwa północnego w stosunku do południowego, chociaż z zasady było tak, że Juda to była bliżej Boga, królowie byli po tej linii Dawidowej bardziej pobożni, bardziej bogobojni i lepiej żyli zgodnie z prawem Bożym, natomiast państwo północne było odstępcze w dużym stopniu. Ale Bóg tego państwa odstępczego, północnego, użył, żeby doprowadzić do ładu ten naród bardziej blisko Boga na co dzień, czyli Judejczyków. I czytamy tak w 28 rozdziale 2 Księgi Kronik od 8 wersetu. Synowie Izraela uprowadzili też spośród swoich braci 200 tysięcy kobiet, synów i córek, zabrali z Judy obfity łup i odeszli z nim do Samarii, czyli do swojej stolicy. Mieszkał tam wówczas prorok Pana imieniem Odet. Wyszedł on naprzeciw zastępowi wracającemu do Samarii po bitwie i zawołał: oto Pan, Bóg waszych ojców, w przypływie gniewu na Judejczyków wydał ich w wasze ręce. Lecz wy wybiliście ich z taką wściekłością, że doszło to aż do nieba. Teraz natomiast zamierzacie podporządkować sobie Judejczyków oraz mieszkańców Jerozolimy jako swoich niewolników i niewolnice. Tylko czy wy sami jesteście wolni od winy wobec Pana waszego Boga? Prorok stanął na drodze i powiedział: coś złego się z wami stało, bo to przecież wasi bracia. Wam nie wolno, Bóg wydał ich w wasze ręce. Ale się spodziewał, innego stosunku, innego podejścia, innej wrażliwości się spodziewał. A nie takiej, że teraz sobie użyjemy, pojedziemy po nich, zniszczymy ich, bo staliśmy się górą, bo mamy teraz przewagę nad nimi. I gdy ten prorok stanął na drodze i tak do nich przemówił, to czytamy dalej, począwszy od wersetu 11, że nastąpiła duża zmiana. Posłuchajcie zatem, uwolnijcie jeńców, których uprowadziliście od swoich braci. Inaczej Pan w swym srogim gniewie zwróci się przeciwko wam. Wtedy niektórzy spośród naczelników Efraima, Azariasz syn Jehochanana, Berekiasz syn Meszilemota, Hiskiasz syn Szaluma i Amasa, syn Hadlaja, stanęli wobec powracających z wyprawy i powiedzieli do nich: nie wprowadzajcie tutaj jeńców, by Pan nie obarczył nas za to winą. Czy chcecie dodawać coś jeszcze do naszego grzechu i winy? Nasza wina już jest wielka i już zawisł nad Izraelem srogi gniew. Wtedy wojownicy uwolnili jeńców, a łup pozostawili przed książętami oraz całym zgromadzeniem. Wówczas wyznaczono imiennie ludzi, którzy zajęli się uprowadzonymi. Rzeczami wziętymi z łupu okryli wszystkich pozbawionych odzieży, ubrali ich, obuli, nakarmili, napoili, namaścili. Utykających posadzili na osły i odprowadzili wszystkich w pobliże ich braci do Jerycha, miasta Palm, sami zaś wrócili do Samary. Ła! Ale zmiana nastąpiła. Jaki wpływ wywarł prorok na Izraelczyków? Podsumowując, gdy Pan postanowił skarcić swój lud, swoje dzieci, swoich wybranych, używał różnych narodów. I czego oczekiwał od tych narodów, którymi posługiwał się w dyscyplinowaniu swojego ludu? Czego? Serca, łagodności, wrażliwości, że biorą się, że mają do czynienia z ludem Bożym, z Izraelem, z wybranymi przez Boga. Takie było stanowisko Boże, bo On jest Ojcem, On ma to ojcowskie serce. I jak ojciec ma dyscyplinować swojego syna, jeśli to jest normalny ojciec, a najnormalniejszy z normalnych, to jest Ojciec w niebie, bo od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo, Pismo mówi, to przecież jak ma dyscyplinować swoje dziecko ojciec, no to nie robi tego z pasją, z zamiłowaniem, z przyjemnością, że mu teraz dowali, tylko robi to z bólem serca, z drżeniem serca, bo to jego syn, bo to jego córka. Trzeba skarcić, trzeba dyscyplinować, ale trzeba to robić z miłością. Jest taki piękny wzór, jaki mamy w zachowaniu króla Dawida. Pamiętamy, że Dawid miał kłopoty ze swoimi synami. Jeden z nich, Absalom, zbuntował się przeciwko ojcu do tego stopnia, że Dawidowi, jego najbliższym, groziła śmierć. Trzeba było uciekać. I Dawid uciekł. I była wojna między tymi wiernymi, którzy zostali przy Dawidzie, a zbuntowanymi naśladowcami czy przybocznymi Absaloma. I był taki moment, kiedy wojsko ruszało, żeby stoczyć walkę z Absalomem. To miała być taka finalna bitwa. I jak Dawid wysyłał tych żołnierzy, z jakim nastawieniem? Czytamy w 2 Samuelowej 18:5. Tak, przed wyjściem wojska król polecił Joabowi, Abiszajowi i Itajowi: postąpcie łagodnie z młodym człowiekiem, z Absalomem. Całe wojsko słyszało, jak król wydawał dowódcom ten rozkaz dotyczący Absaloma. Czujemy to? Czujemy tę atmosferę? Rusza wojsko. No wreszcie zrobi się porządek, wreszcie się skończy. Król przecież tyle czasu jest poza domem, tuła się gdzieś, ucieka, a ten Absalom jeździ i tylko nastaje, żeby zabić, bo się najarał na to, żeby mieć władzę i zbuntował się przeciwko ojcu. Co zrobić z takim synem, który się zbuntował przeciwko ojcu, który nastaje na życie, chce zabić ojca? Co zrobić z takim synem? Łeb mu ukręcić, no nie, czym prędzej. Zrobić porządek z nim, czym prędzej. I Dawid teraz, kiedy już wojsko rusza, kiedy jego dowódcy, już wszystko jest przygotowane, rusza powiedzieć: błogosławię was, załatwcie go. Załatwcie go jak najszybciej. Nie chcę na to patrzeć. Nawet go tu nie przywoźcie. Mógłby tak powiedzieć? No może niektórzy z nas by tak zrobili, ale nie Dawid. Bo to był człowiek według serca Bożego. I on mówi: ej chłopaki, wiem, że możecie jednym tam, bo byli tam w tych dowódcach tacy, co tam jednym tym kładli kilku naraz. A on mówi: postąpcie łagodnie z młodym człowiekiem, z Absalomem. To jest to serce, Boże serce, w stosunku do tych, którzy zawinili, mocno zawinili. I to jest właśnie wzór dla nas, bracia i siostry. Wzorem też swego ojca bądźcie miłosierni. Wzorujmy się nie na tym poczuciu ludzkiej sprawiedliwości, odpłaty, ale Bożej miłości. O to właśnie chodzi Bogu, żebyśmy byli ludźmi, którzy działają z sercem, którzy reagują z sercem na to, co się dzieje złego wokół nas także. Bo to wtedy jest problem. To żaden problem zadziałać z sercem, jak ludzie do nas sercem. Niosą czerwone serce na patyku do nas i kwiatki i mówią, że nas kochają. To jaka to sztuka okazać im serce? Nawet czekoladki w sercu schować metalowym, czerwonym i dać im. To żadna sztuka. Ale jak ktoś do nas przeklina, ktoś nam wygraża, ktoś zrobił dla nas źle, ktoś się zachował podle, ciężko, to nie jest naturalne dla nas, ale wzorem swego ojca bądźcie miłosierni. Mamy taki przykład w zachowaniu Mojżesza, sługi Bożego. Przykład, jak on postępował z sercem. Nie można powiedzieć, że Mojżesz był tolerancyjny w stosunku do grzechu, prawda? Tak czytamy różne opisy. To był nieraz bardzo surowy, oj, oj, oj. Nie chciałbym tam wtedy się znaleźć, bo jeszcze i mi by się na pewno dostało. Był surowy, ale zachowywał w głębi serca tę wrażliwość, żeby Bogu się podobało, żeby nie postąpić niezgodnie z tym, jak Bóg patrzy na człowieka, jak Bóg patrzy na grzesznika. Mamy w II Mojżeszowej, 32 rozdziale, bardzo interesującą modlitwę Mojżesza, gdy Bóg, patrząc na to, co Izraelici zrobili, tego cielca ulali i zaczęli się tak zachowywać, gdy Bóg akurat w tym czasie nadawał swoje prawo dla Izraela na górze Synaj, Bóg mówi tak, od 9 wersetu: przyjrzałem się temu ludowi, dodał Pan. Widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Pozostaw mnie teraz, mówi Bóg do Mojżesza. Niech zapłonie mój gniew przeciw nim. Zniszczę ich. Ciebie uczynię wielkim narodem. Mógł tak zrobić? Oczywiście. Tak jak z Abrahama wyprowadzał powoli ten naród izraelski, tak mógł teraz z Mojżesza wyprowadzić nowy naród, zniszczyć i z Mojżesza utworzyć nowy naród. Mógł. I co Mojżesz? Jak się Mojżesz zachował? No przecież jest z Bogiem, rozmawia, był na górze, jest na swoim miejscu, jest po stronie Bożej. Bóg do niego mówi, Bóg ma plany z nim związane. Mówi, że tych rozwali, że już ich nie będzie błogosławił, że już nie... Mówi tylko: zostaw mnie na chwilę. Nie mówi: trzymaj mnie, Mojżeszu, trzymaj mnie, bo im zaraz coś zrobię, tak jak Pawlak mówił, trzymajcie mnie. Tylko mówi: zostaw mnie. Mojżesz jednak, czytamy dalej, zaczął uśmierzać gniew Pana. Coś się odezwało w Mojżeszu, coś z serca Bożego. Dlaczego, Panie, zapłonąłeś gniewem na Twój lud, który z tak wielką siłą i tak mocną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej? Dlaczego Egipcjanie mają mówić, wyprowadził ich właściwie na ich własne nieszczęście, tylko po to, aby wybić ich w górach i usunąć z powierzchni ziemi? Poniechaj gniewu. Zlituj się nad swoim ludem. Nie dotykaj go nieszczęściem, które masz w zamiarze. Wspomnij Abrahama, Izaaka i Izraela, swoje sługi. Przysiągłeś im przecież na siebie samego. Rozmnożę wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie, a całą tę ziemię, o której mówiłem, dam waszemu potomstwu, by ją posiedli na wieki. I Pan zlitował się nad swoim ludem. Odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęścia. Wow! Tutaj jest ukryta w tym całym zdarzeniu pewna wrażliwość, jaką Bóg miał w stosunku do swojego ludu. Gdy Bóg mówił do Mojżesza, odstąp teraz ode mnie, zostaw mnie, a ja zrobię z nimi porządek, by wynikało z całej tej historii, z kontekstu, z tego, jaki Bóg jest, by wynikało tak: Mojżeszu, trzymaj mnie, przytrzymaj mnie. Mojżeszu, ja kocham mój lud. Ja reaguję, bo sprawiedliwość tego wymaga, żeby tak zareagować. Ale ja kocham ten naród. Mojżesz faktycznie z tą swoją modlitwą wstrzelił się w myśl Bożą, w pragnienie Boże, w tę troskę o naród wybrany, o naród izraelski. On stanął po właściwej stronie. Dokładnie to było w sercu Boga, gdy zapowiadał wytracenie Izraela. W sercu Boga było to, że On by chciał im odpuścić, chciałby im wybaczyć, bo ich kocha. Chciałby, żeby ta wina została zmyta i żeby oni mogli dalej żyć. Bóg zawsze przecież działa ze względu na swoje imię. A Mojżesz wiedział o tym i pociągnął to za tę strunę. Dotknął tej wrażliwej struny. Mówi, będą poganie mówić teraz, jak on postąpił ze swoim wybranym narodem, któremu obiecał. Będą mówić złe rzeczy. I to, jak przeczytaliśmy, sprawiło, że Pan zlitował się nad swoim ludem i odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęściem. Myślę sobie teraz o tym, jak Bóg przygląda się naszym reakcjom na zaobserwowany przez nas grzech, grzech braci i sióstr, błędy ich potknięcia. Mamy taki przykład w Biblii, jak Abraham staje i modli się o Sodomę, którą Bóg postanowił zniszczyć. Woła, modli się, rozmawia z Bogiem, żeby tylko uratować, jak najwięcej uratować tam z tej Sodomy. I Bogu się to bardzo podoba. I to jest pomyśl Bożej. I Bóg powiedział, nawet jak trochu tam znajdę, to nie zniszczę. I posłał aniołów i wyprowadził tego Lota z Sodomy, zanim zniszczył to miasto. Ale mamy inny obraz. Oto wioska samarytańska nie przyjęła Pana Jezusa. Odmówili mu wstępu, gościny. I dwaj braciszkowie, uczniowie Jezusa, mówią, Panie, chcesz, żebyśmy tutaj buchnęli płomieniem, synowie gromu. Co im powiedział Pan Jezus? Obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. W nowym przekładzie tak to czytamy. Już nie w tym duchu macie postępować. Jest oczywiście taki duch, taki wiecie, zakonu, prawa, sprawiedliwości, prawa i sprawiedliwości. Nie? Że tak, ani w te, ani we w te, ani trochę, bo takie jest prawo. A Panu się to nie podoba. Bo w jego sercu jest miłość, jest miłosierdzie. I dlatego chciałbym zwrócić naszą uwagę, przyjaciele, jeśli mamy się wzorować na naszym Ojcu w niebie, że nam trzeba być posłusznym Jemu. a nie tym naszym normom sprawiedliwości. Trzeba pełnić Jego wolę. Trzeba gorliwie i w sposób oddany zachowywać się w stosunku do zauważonych, zaobserwowanych błędów z klasą właściwie, według serca Bożego. Oczywiście, broń Boże, nie powinniśmy bagatelizować grzechu. Nie o tym tu dzisiaj mówimy. Nie, bo Bóg osądza to, co złe. Jeśli Bóg osądza, że coś jest złe, to my też powinniśmy to jasno powiedzieć. Nie nazywać białym tego, co jest czarne. Ale gdy stajemy w obliczu tego, że oto brat lub siostra, dziecko Boże, uchybia, grzeszy, popadło w jakieś nieposłuszeństwo Bogu i nam trzeba się tym zająć, trzeba się jakoś odnieść do tego, co się dzieje, to koniecznie trzeba nam zachować powściągliwość w tym. Robić to z miłością. Trzeba nam zawsze sprawdzić swoje serce, czy nam nie brakuje tam życzliwości. Nie wolno nam z lubością wylewać całego naszego zdania, naszego poczucia sprawiedliwości i tak dalej. Nie wolno nam tego robić. Trzeba nam uważać, żeby nie przesadzić, żeby nie zranić, żeby nie zrobić za dużo. W Izraelu, wiecie, były w stosunku do pewnych grzechów, pewnych przewinień, była wymierzana kara chłosty. Granicą tych uderzeń w chłoście było 40 razy. Jeżeli by uderzył więcej niż 40 razy, było to traktowane jako przewina, jako zhańbienie tego człowieka, ponieważ syn Izraela nie powinien być uderzony więcej niż 40 razy. I Izraelici w duchu tej troski, żeby nie przesadzić, zaczęli stosować praktykę 40 bez jednego. I praktycznie, kiedy chłostano takiego skazańca, chłostano go 39 razy, żeby nie doszło do tego, że ten chłoszczący, ten wymierzający karę w tym, jak wiecie, jak w tym takim już rozpędzie, mógłby się pomylić w ostatniej chwili, czy tam coś, czy odruchowo jeszcze raz uderzyć i by przegiął po prostu w tym momencie. Więc dlatego tak to stosowano. W posłuszeństwie Słowu Bożemu należy karcić, ale uważnie patrzeć, słuchać, aby natychmiast zaprzestać, gdy Pan powie dość. Bo On tak naprawdę wymierza karę. Jest taka historia, jak po spisie ludności Bóg wymierzał karę dla Izraela. W pierwszym księdze Kronik, w 21 rozdziale, 14 werset, 15 mówi tak: Pan zesłał więc zarazy na Izraela i padło 70 tysięcy mężczyzn. Bóg posłał też anioła, by spustoszył Jerozolimę. Lecz gdy anioł dokonywał swego dzieła, Pan spojrzał na dziejące się nieszczęście i okazał miłosierdzie. Dosyć, powiedział do anioła siejącego spustoszenie. Powstrzymaj już swoją rękę. I ten natychmiast zaprzestał. Rzecz w tym, że nie każdy jest taki anioł jak tamten anioł. Rzecz w tym, że czasem bracia i siostry potrafią być bardziej okrutni od samego diabła. Bóg przebaczył, świat przebaczył, a bracia nie potrafią przebaczyć. I noszą sobie. O, to zupełnie dalekie od serca Bożego. W trzech sferach to, co mówimy, to, że mamy być miłosierni, ma swoje zastosowanie. Po pierwsze, w relacjach braterskich, siostrzanych, pomiędzy nami, tym Bożym rodzeństwem. Jak się patrzy na rodzeństwo takie dosłowne, według ciała, to w różnych rodzinach rozmaicie bywa. I jest czasem tak, że kiedy rodzice wymierzają karę bratu albo siostrze, których nie lubimy, którzy nam załażą za skórę, to może się tak zdarzyć, że patrzymy z lubością, jak im dam dowala. Jeszcze nawet czasem tam, a mama jeszcze nie wie, że on jeszcze i coś takiego zrobił. I ta mama już po prostu nie tego. Czasem się może tak zdarzyć, że mamy takiego brata albo taką siostrę, która podkręca rodziców, żeby jeszcze bardziej dołożyli. Ale normalnie jak mamy normalny układ, to kiedy naszemu bratu albo naszej siostrze jest wymierzana jakaś kara, to nas też to boli. Jest nam też przykro. I tak próbujemy złagodzić gniew rodziców, żeby nie wymierzali. Wymierzali. Pojawia się współczucie, nie jakaś dzika radość, ale mu teraz dowalą, ale współczucie. I chodzi o to właśnie, żeby tak było między dziećmi Bożymi, wierzącymi. Żeby było w nas chrześcijańskie współczucie. Bo Bóg nieraz nas musi wychowywać. I niektóre rzeczy się zdarzają, dlatego żeśmy przez ileś czasu lekceważyli Słowo Boże, grzeszyli. I Bóg musi dobrać się nam do skóry, żeby nas uratować, żeby nas doprowadzić do ładu. I rzecz w tym, że gdy to robi, żeby bracia i siostry takiego dyscyplinowanego chrześcijanina okazali mu współczucie, okazali mu serce, okazali wrażliwość. Oczywiście dyscyplina duchowa w zborze musi być wykonywana. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Co mi do sądzenia ludzi spoza kościoła? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swego grona. Czyli pouczenie apostolskie, że nie wolno przechodzić do porządku dziennego nad tym, który mieni się bratem, chce, bryluje między wierzącymi, a żyje zupełnie nie po Bożemu. Drugi Tesaloniczan 3,6 mówi: nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami. Trzeba to zauważyć. Musi być reakcja Kościoła, gdy brat lub siostra zachowuje się niewłaściwie. Ale trzeba okazać serce takiemu człowiekowi, którego się napomina. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość, 2 Koryntian 2,6. Myślę, że teraz powinniście tej osobie wybaczyć i dodać otuchy, aby jej w jakiś sposób nie pochłonął nadmiar smutku. Dlatego proszę was, odnieście się do niej z miłością. Widzicie? Z jednej strony trzeba dyscyplinować, ale z miłością to zrobić, z wrażliwością. Całe prawo streszcza się w jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, byście się nawzajem nie strawili, pouczał Paweł Galacja. Trzeba z miłością to wykonywać. A list Jakuba mówi: nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. I o tę myśl chodzi. Miłosierdzie przezwycięża sąd, jest potrzebne. My mówimy, że nie. Miłosierdzie nie niweluje sądu, nie odsuwa go na bok, mówimy, a to w ogóle dajmy sobie spokój, w ogóle wszystko jest okej. Okay. Co nie jest okej, okay, to nie jest, to trzeba nazwać po imieniu. Ale miłosierdzie przezwycięża sąd. Więc ważna jest atmosfera, w jakiej bracia i siostry wzajemnie współżyją i jak w tych sytuacjach konieczności dyscypliny duchowej, jak się zachowują. Naszą rolą nie jest dolewać oliwy do ognia. Naszą rolą jest łagodzić gniew Pana. Modlić się o takiego człowieka, który widzimy, że jeżeli się nie nawróci w najbliższych dniach, to przyjdzie na niego sąd Boży. I naszą rzeczą nie jest tak: poczekaj, ty się doskaczesz, bratku, ty jeszcze tego, tego zobaczysz. I zacierać ręce i nasłuchiwać, czy mu się już wypadek miał samochodowy, czy jeszcze nie ma, nie? Tylko łagodzić gniew Pana, modlić się o niego. Panie, pomóż mu się opamiętać. Panie, żeby jak najszybciej się nawrócił. Żebyś nie musiał wymierzać mu kary. Druga płaszczyzna zastosowania tej zasady wzorowania się na Ojcu w niebie, naszym Ojcu, to sfera wychowywania własnych dzieci. Tutaj bardziej zwracam się do rodziców, również do dziadków, babci. Mamy tutaj też te dwie skrajności, że z jednej strony źle pojęta miłość, że tylko surowość cały czas, albo nowoczesność w myśleniu, że wszystko jest wolno, że nie wolno stresować dziecka, nie wolno go dyscyplinować, nie wolno nawet podnieść głosu na dziecko. To, co żeśmy powiedzieli, to jak najbardziej właśnie w tej sferze ma też zastosowanie, bo on jest ojcem, który daje nam przykład i chce, żebyśmy jako ojcowie i matki wzorowali się na nim, czyli okazywali miłosierdzie. Dyscyplinowali, bo on dyscyplinuje, ale w tej dyscyplinie, żebyśmy nie zapominali o miłosierdziu. Niektórym rodzicom trzeba zalecić stosowanie więcej dyscypliny, to prawda. Nawet tu w naszym gronie czasem widzimy, że no ktoś nie panuje nad tym dzieckiem, że zupełnie zdarzają się takie przypadki. I takim rodzicom, którzy nie reagują, nie dbają o to, należałoby powiedzieć, prowadźcie bardziej w sposób dyscyplinowany wasze zadanie wychowawcze. Nie pobłażajcie dzieciom, nie róbcie wszystkiego, co dzieci by chciały, bo to kiedyś źle zaowocuje. Trzeba stosować dyscyplinę. Ale niektórym rodzicom trzeba też zalecić więcej serca, więcej miłosierdzia. Nam dorosłym się zdarza popełniać błędy. A cóż powiedzieć dzieciom? Mam też taką radę, że jeśli jakiś ojciec lub matka są rozgniewani na swoje dzieci, a chcesz z tym ojcem albo tą matką być w dobrych relacjach, to nigdy nie podsycaj ich gniewu na ich dzieci. Bo się ojciec rozsierdził na swojego własnego syna i mówi, ja muszę, to nie, no najwyższy czas, już powinieneś to zrobić, tak. Nie, bo ciebie znienawidzi ten ojciec. W takiej sytuacji, nawet jeśli słusznie on jest zagniewany i przystępuje do wymierzania kary, od ciebie nie oczekuje, żebyś go podkręcał. Od ciebie by oczekiwał, jeśli jesteś jego przyjacielem, jeśli go chociaż trochę czujesz, rozumiesz, kim jest, co ma w sercu, żebyś złagodził jego gniew. Żebyś powiedział, bądź wyrozumiały dla swojego chłopca. Nie bądź zbyt surowy. Rozumiem, że trzeba, że musisz zareagować, ale miej wzgląd na to, że to jest chłopiec, że to jest dziecko. Nie bądź taki. Poczekaj trochę. Wiesz co, dobrze, ja wiem, że się nastawisz. Chodź ze mną kawę, wypijemy najpierw. Nie? Jak emocje opadną, kiedy pójdziesz do swojego syna czy do swojej córki. Bo każdy ojciec normalny, każda matka, zachowując surowość oblicza, konieczność ukarania teraz, tak naprawdę tęskni za kimś, kto by go trochę powstrzymał, powiedział. Spokojnie. No i ostatnia sfera, w której chciałbym to słowo, to wezwanie do tego, byśmy byli miłosierni wzorem naszego Ojca w niebie, to zastosowanie w stosunku do ludzi niewierzących i bezbożnych. Mamy wokół siebie takie grono. Wiemy, że gniew Boży wisi nad światem. Któregoś dnia Bóg swój sąd wykona. Bóg nie potrzebuje na tym świecie synów gromu. Bóg nie potrzebuje, żeby Boga podkręcać. Boże, wreszcie Ty przyjdź, tu patrz, zagrzmi nad tym, czy tam, tak. Nie? Powiem szczerze, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który by nie dał ładnego słoneczka i deszczu na uprawy bałwochwalców. Ale Ojciec, zobaczcie, daje. Ojciec w niebie, nasz Ojciec w niebie, On daje. Bóg chce w nas, uczniach Jezusa, naśladowcach Jezusa, Syna Bożego, dostrzec swoje nastawienie do grzeszników. Nie nasze sprawiedliwe nastawienie, tylko swoje. Mówił tak, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. A deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Takiego mamy Ojca. Super? Podziwiamy Go? Któż by się ostał, gdybyś policzył nasz grzech? Śpiewamy w jednej z pieśni. Jakie to wspaniałe, że On nam odpuścił, że On odpuszcza nam wszystkie nasze winy. On by chciał zobaczyć w nas taką postawę do naszego męża, do naszej żony, do naszych dzieci, do naszych rodziców, do ciotki, do wujka tego, co w sknery, do każdego, do tego nieprzyjemnego sąsiada, który nam robi podgórka, do tej sąsiadki, co wyprowadza nam psa prawie pod same drzwi, nam robi kupę. On by chciał zobaczyć w nas tę łagodność i tę życzliwość. Wielu ludzi zgrzeszyło i Pan słusznie ich dyscyplinuje, bo to jest Boża domena. On swoje zrobi. Bóg jest sprawiedliwy, ale jest też miłosierny. Chodzi o to, żebyśmy w stosunku do tych ludzi, którzy zawinili przeciwko nam i którzy nawet przeciwko nam nie zawinili, ale którzy zawinili i ponoszą jakieś konsekwencje swoich grzechów albo będą ponosić konsekwencje swoich grzechów, żebyśmy nie zatracili tej wrażliwości, jaką Bóg chce mieć, widzieć w sercach swoich dzieci, w sercach chrześcijan, w naszych sercach. Żeby tu zbór Nowe Życie był gronem takich osób, które gdy idą na miasto, gdy idą do swoich rodzin, do miejsca pracy, żeby miał takich ludzi, którzy nie będą stawać po stronie tego, żeby tam komuś dowalić, że tak należy, że to my się przecież popełnimy tego. Tylko żeby, jak się rozchodzimy po mieście, żeby miał tę setkę takich narzędzi, które będą jak Mojżesz łagodzić gniew Boży. Że będą rozumieli więcej niż normalnie rozumie się, patrząc na literę prawa, czy tam na normy społeczne, czy tam jakieś. Czy nawet na Biblię bezpośrednio. Żebyśmy czuli tego Ducha Bożego, jaki jest w Biblii. Żebyśmy mieli to serce. Wzorem swego Ojca bądźcie miłosierni. Dlatego wołam, więcej serca nam trzeba, bracia i siostry. Bądźmy miłosierni, bądź miłosierny, a to naprawdę się podoba Bogu, bo to jest działanie tak, jak On postępuje. Powstańmy. Sami świadomi tego, jak wielkie miłosierdzie nam się stało, jak Bóg przebaczył i przebacza wciąż nasze grzechy i liczymy na to, że jeśli nam się zdarzą jeszcze jakieś upadki, to jeszcze nam przebaczy. Świadomi tego, pomódlmy się teraz, mając na uwadze też nasz stosunek do tych różnych winowajców, którzy są wokół nas. Zapraszam, abyśmy spędzili czas, teraz cicho, nie leci żaden samolot, nic nie strzela, usłyszymy modlitwę, zbudujemy się Twoją modlitwą, módlmy się.